Witam serdecznie, nazywam się Michał Masłowski.
Łukasz Poremski.
Jarek Dominiak. To są Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Podcast, w którym co tydzień poruszamy bieżące sprawy dotyczące nas, inwestorów indywidualnych. W szczególności omawiamy też bieżące wydarzenia, które się dzieją aktualnie na giełdzie. No i dzisiaj obchodzimy święto. Mamy setny podcast, mniej więcej 2 lata od pierwszej publikacji, pierwszego
chyba
podcastu.
Chyba w styczniu 2009 roku, jakoś w tej okolicy.
Tak. No musiało nam parę tygodni uciec, jakieś wakacje, przerwy, także jest troszeczkę więcej niż 2 lata. No i pamiętam, jak właśnie te ponad 2 lata temu z Pawłem Wielgusem siedzieliśmy tutaj, którego tutaj bardzo serdecznie pozdrawiamy, bo nagraliśmy z nim razem około 70 podcastów i o fonie mówiliśmy. Tak jest, o fonie, siedzieliśmy na górze. O czym to będziemy mówić?
Na tym pierwszym podcaście.
Tak, będziemy mówić o fonie i pamiętam, że fon był bohaterem kilku pierwszych podcastów, aby tam powiedzmy średnio co drugi się powtarzał, bo akurat wtedy dosyć aktywnie się nim zajmowaliśmy. Pamiętam, nawet śmialiśmy się z Pawłem, że była taka sytuacja, że jak nie wiemy o czym dzisiaj mówić, no to mówimy o fonie. Była taka sytuacja.
Jak małość na rynku działa, tak?
Tak, zachęcam także Państwa do przejrzenia mniej więcej o czym mówiliśmy poprzez te ostatnie 100 podcastów, bo jest parę takich perełek, takich bardzo ciekawych odcinków, których już tutaj oglądalność, ile razy Państwo ściągnęli dany odcinek, już przekracza 10 tysięcy sztuk, jakby tak zliczyć przez te kilka lat. No i te takie najpopularniejsze podcasty, jakie teraz mi przychodzą do głowy, to na przykład podcast, który nagraliśmy z Krzyśkiem
edukacyjne.
Pirugiem, z Krzyśkiem Pirugiem i z Jarkiem Augustynowiczem. Aha. Były takie 2 podcasty, nagrywaliśmy o
strategiach na future.
Tak jest, to było wtedy, kiedy oni we dwójkę wygrali konkurs Parkiet Challenge w kategorii kontrakty. To było super popularne i bardzo popularne były takie edukacyjne, jak nagrywałem 2 razy, raz z profesorem Zaleśkiewiczem i Grześkiem Zalewskim na Wall Streetie 2 lata temu, a rok temu na Wall Streetie też z profesorem Zaleśkiewiczem i z profesorem Zielonką. Obydwa podcasty o psychologii inwestowania. Te najbardziej popularne o psychologii inwestowania. To się super cieszyło się popularnością.
Jeszcze nie mieli Państwo okazji się z nimi, nie wiem, odsłuchać ich do tej pory, to oczywiście są do pobrania na naszej stronie, znaczy do pobrania i do słuchania na naszej stronie, także bez problemu.
I zareklamuję jeszcze jeden podcast, który też nam się super udał, to nasz we dwójkach nagraliśmy podcast taki edukacyjny o obligacjach.
Aha. To właśnie ja chciałem powiedzieć, to jest znamienne, że nie zawsze trzeba nie wiadomo jakich gwiazd na rynku kapitałowym, tylko jednak potrzeba praktycznej, szczególnie praktycznej wiedzy powoduje to, że to zainteresowanie jest bardzo duże, z czego się bardzo cieszymy, bo to oprócz dzielenia się z Państwem a tym, co się dzieje, komentowaniem na bieżąco sytuacji, wydaje mi się, że najwięcej jakby tych pozytywnych takich wyrazów sympatii jest właśnie za to, że podcast ułatwia wielu inwestorom to łatwiejsze poruszanie się i rozumienie pewnych prawideł, pewnych zjawisk na rynku kapitałowym.
Tak. Proszę Państwa, z okazji setnego podcastu będziemy mieli dla Państwa konkurs. Będziemy Państwa prosili o wyrażenie swojej opinii o podcaście i nagrody w tym konkursie, tak to nazwijmy, są dosyć atrakcyjne. Chcielibyśmy Państwu podziękowaniu za te kilka lat słuchania nas rozlosować 3 miejsca na konferencji Wall Street oraz 10 książek o tematyce giełdowej. Bardzo Państwa prosimy o maile na adres podcast@seior.pl.
I co tam dokładnie mają osoby przysłać?
Opinie o naszym podcaście. Co Państwo chcielibyście?
Propozycje,
żeby było tak inaczej. Propozycje, żeby było inaczej, żebyśmy, nie wiem, co możemy zmienić, o czym możemy nagrywać podcasty i generalnie uwagi, jak czy Państwu się podoba, nie podoba. Generalnie chcielibyśmy usłyszeć Państwa opinie. Ja tutaj jakim powiem, że opinie o naszym podcaście to ja dostaję wtedy, kiedy spóźniamy się z nagraniem jakiegoś odcinka. Z publikacją to wtedy ja dostaję maile, kiedy będzie następny podcast. To jest dla mnie jakimś tam wyrazem tego, że Państwo czekacie na ten podcast i to jest dla nas jakąś najwyższą nagrodą i największą motywacją do tego, żeby te podcasty nagrywać.
Myślę, że też cenną uwagę, jakbyście Państwo zechcieli się podzielić, czy format może bardziej, jeśli można się tak wyrazić, nowoczesna bomba odpowiada, czyli wideocast, oczywiście to jest większy wysiłek dla nas z przygotowaniem czegoś takiego, no ale jeśli dostaniemy bardzo wyrazistą jakby sugestię i oczekiwanie, że ta formuła przyswajania sobie wiedzy jest dla Państwa bardziej atrakcyjna, to zapewne po jakimś czasie postaramy się też to uwzględnić. Także wszelkiego rodzaju sugestie, uwagi co do tego, co już się wydarzyło, jak i przyszłości będą na pewno przez nas są bardzo oczekiwane.
Tak jest. A wśród Państwa, tak jak już powiedziałem, którzy przyślą nam takie uwagi, propozycje, rozlosujemy 3 miejsca na konferencji Wall Street, 3 udziały w tej konferencji oraz 10 książek o tematyce inwestowania na giełdzie. I zanim jeszcze przejdziemy do głównego tematu...
I ogłoszenie kiedy? Wyników, do kiedy mogą osoby przysyłać te...
No może do 102 numeru, czyli przez 2 tygodnie.
Dwa tygodnie. I tak. Podczas 102 nagrania wtedy ogłosimy zwycięstwo.
Tak jest. Jeszcze zanim przejdziemy do naszego dzisiaj głównego tematu nagrania, to Łukasz, chciałbym, żeby kilka takich spraw bieżących, czyli...
No to chciałbym Państwu przypomnieć o najbliższej sobocie, 2 kwietnia, o konferencji wrocławskiego oddziału stowarzyszenia Wrocławskie Dni Inwestycji. Będzie to konferencja we Wrocławiu się odbywa na ulicy Kromera. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Szczegóły są na naszej stronie. Wstęp dla członków jest bezpłatny, a
będzie uznany analityk Łukasz Poręcki.
Ja będę miał jeden z wykładów, także zachęcam Państwa serdecznie. I jeszcze dwa takie newsy, którymi chciałbym z Państwem podzielić, to przypominam i zachęcam zarazem do brania udziału w naszym rankingu książek giełdowych. Kto jeszcze z Państwa nie wziął udziału w tym badaniu? Bardzo krótka ankieta, niecałą minutę Państwo zapewne poświęciliby na wypełnienie. Zachęcam Państwa bardzo serdecznie do wypełnienia ankiet. Są nagrody do wygrania dla osób, które wezmą udział w badaniu. Także pomóżcie nam stworzyć ten ranking, który będzie przede wszystkim właśnie dla tych inwestorów początkujących. Z których książek, które są książki obowiązkowe dla tych...
I sami
oczywiście możecie również z niego korzystać. I ostatnia taka informacja, to z takich bieżących kwestii dotycząca portfela C. W tym tygodniu, już trzeci tydzień z rzędu, nie będziemy dokonywać żadnych zmian w portfelu. Z jednej strony no troszeczkę boli nas serce.
Sami się na siebie nerwujemy, że coś byśmy zmienili w tym portfelu.
Boli nas serce, że tak od 3 tygodni nie było zmian. Oczywiście te wszystkie uaktualnienia są opublikowane co tydzień na stronie. Natomiast tutaj w tym chcemy również Państwu pokazać to, iż budując i zarządzając swoim portfelem inwestycyjnym, no nie powinno się tych transakcji dokonywać zbyt często. No ale tutaj z racji tego początku w tego portfela to przynajmniej chcieliśmy go w jakimś tam większej części uzupełnić o aktywa finansowe.
A na PKO BP nas na stopie nie wyrzuciło?
Nie, na PKO BP jesteśmy do przodu. Na wszystkich w tej chwili na wszystkich transakcjach jesteśmy do przodu. W tej chwili, proszę Państwa, wstrzymujemy się z jednej strony tutaj z racji tutaj mocnych wsparć na w tej chwili, przed którymi stoją indeksy. Sytuacji na rynkach międzynarodowych, która nie jest jednoznaczna i
ja proponuję zachęcić, pozostawić czytelnikom właśnie zapoznanie się z portfelem, bo zaraz całą tajemnicę i całe treści, które tam przygotowaliśmy, powiesz o
podcaście. Nie, to chciałem właśnie powiedzieć, z jednej strony właśnie nie chcemy podejmować tych decyzji, a z drugiej strony czekamy i zachęcamy Państwa bardzo do przesyłania swoich propozycji z krótkim uzasadnieniem papierów wartościowych, które Państwa zdaniem powinny trafić do takiego portfela i pozwolą nam uzyskać jak najwyższą stopę zwrotu. Także czekamy na Państwa propozycje na forum stowarzyszenia w dziale Portfel C i na zgłoszenia pod adres mailowy portfel@sior.pl.
Dobrze, proszę Państwa, no i teraz ja tutaj nieprzypadkowo zapytałem o to PKO BP. No wiadomo, mam je w portfelu, ale jakby to PKO BP jest takim tutaj czynnikiem, który prowadzi nas do głównego tematu naszej dzisiejszej dyskusji, a mianowicie dalsza prywatyzacja PKO BP. No i to o tym właśnie dzisiaj będziemy rozmawiali. Dzisiaj, no nie wiem, kto z Państwa oglądał, widzieliśmy to na antenie TVN CNBC, była konferencja prasowa pana ministra Grada, który zapowiedział dalszą prywatyzację PKO BP, zejście poniżej 50%, a dojść aż być może 25%. I co bardzo ważne, co zwróciło naszą uwagę, to było to, że pan minister wielokrotnie podkreślał w swojej wypowiedzi, że będzie bardzo duża, ważna rola inwestorów indywidualnych podczas tej prywatyzacji. No i o tym właśnie, dlatego właśnie ja cię poprosiliśmy dzisiaj, bo wiemy, że szykuje się coś takiego, to co ministerstwo już szykuje, za sekundkę będzie to ruszała, akcja, która nazywa się Akcjonariat Obywatelski, której początkiem były 3 duże prywatyzacje z zeszłego roku, no i wiemy, że ma być tak zwane drugie wielkie otwarcie. Jarek, powiedz, na czym będzie polegało, jaka jest w ogóle idea, która przyświeca ministerstwu, jakie działania będą teraz towarzyszyły tej akcji no, w już najbliższym czasie.
Ja tylko jeszcze uściśle, że oprócz wyeksponowania znaczenia roli, takiej roli inwestorów indywidualnych w tym procesie prywatyzacyjnym, również i nam się pozytywne jakieś stwierdzenie udało otrzymać, bo te działania, z czego bardzo się cieszymy, będą realizowane teraz z naszą organizacją wspólnie, więc to, co do tej pory było, można byłoby uznać za jakieś niedopatrzenie, chyba wynikające z tego, że było to robione przez inicjatywy samego ministerstwa, nawet jeśli były to dobre intencje, to nie uwzględniało tych wszystkich potrzeb, nie eliminowało mankamentów, na które my zwracamy jako inwestorzy indywidualni. Ale systematyzując ten temat, sprawa wygląda tak, że chyba wszyscy z Państwa, przynajmniej te osoby, które miały okazję uczestniczyć w ofertach Skarbu Państwa, tych trzech, powiedzmy, dużych ofertach w ubiegłym roku, napotkały się na ten termin, akcjonariat obywatelski. On na pewno kilka kwestii bardzo pozytywnych przyniósł. Po pierwsze, zasadnicza rzecz, rzucił światło na tą specyfikę naszego rynku, na fakt, że nasza giełda to cały czas giełda będąca liderem, jeśli chodzi o udział tych inwestorów indywidualnych, i tak na dobrą sprawę sprawienie tego, aby ta grupa uczestników była zauważona, była wspierana, bo to jest ewidentne, no bardzo cenione aktywo na każdej giełdzie, żeby tą płynność, którą kreuje właśnie inwestor indywidualny, dbać o nią i zabiegać, to wszyscy robią. I tutaj ministerstwo dwa bezsprzeczne kroki w tamtym roku zrobiło, czyli zmieniło tą, wydawać by się mogło, patologiczną strukturę oferty, która obowiązywała, która kreowała telewary, gdzie to, co nieraz podkreśliliśmy...
Przykładem tej patologii, tak. Ostatnio prywatyzacja, już będzie półtora roku temu, PGE.
Tak, beneficjentem były instytucje finansowe, nie biorące żadnego ryzyka, dające pewny kredyt na parę dni.
Ponad 16,5 razy się mi dostało, tam pod 90%.
Tak, a każdy z nas wie, ten, który się zapisywał, że tak te aktywa, które własne oszczędności przeznaczał, i tak były wystarczające, bo i tak się za swoje pieniądze nie dostało, a to było tylko takim sztucznym jakby bombowaniem. Więc to odcięcie jednym ruchem przy już prywatyzacji, bo to było przy PZU, tak?
Tak, pierwszy raz
to na pewno bardzo, bardzo istotny ruch, bo możemy tak sobie uprościć, to jest duże uproszczenie, ale możemy sobie powiedzieć, że te pieniądze, które trafiały wtedy do instytucji, teraz mogły wejść dla tych inwestorów, tak? No bo nie musieli ponieść tego kosztu, który musieli zapłacić.
Zostały w kieszeni inwestorów, bo dostali za tyle samo, a zaoszczędzili na prowizjach, kredytach.
Tak? Na pewno fakt, że minister przy różnych pomysłach, różnych ścieżkach prywatyzacji, czyli szukanie inwestora strategicznego i tak dalej, postawił bardzo wyraźnie w tamtym roku jednak na oferty publiczne, oferty takie na rynku, w których my możemy, tak, inwestorzy indywidualni brać udział, i zapewnił ten minimalny pułap wtedy bodajże 20-25%, to tak było ustawione, to były te dwa pozytywne aspekty. No ale był też ten aspekt, który my głośno podnosiliśmy, że nie da się tej idei tak naprawdę solidnie wprowadzić, żeby ona odcisnęła piętno na polskim krajobrazie, na ilości osób, które samodzielnie inwestują, nie dostrzegając tego, jak ten akcjonariusz odpowiedzialny, wykazujący się postawą obywatelską, jaką on ma świadomość, jak wyglądają jego relacje z tymi spółkami. No i tutaj niestety mówiliśmy, to była jedna duża porażka, tak, skrótowo. Te spółki, mimo wyciągania na sztandar tej idei, w ogóle zapomniały o komunikowaniu się. Nie będziemy wchodzili w szczegóły, bo to był jest aspekt prawników. Tak,
był dalej. Jeden podcast, podczas którego mówiliśmy o tym.
To właśnie, tak?
Gdzieś w listopadzie, podejrzewam.
I na pewno ta sprawa nie przyczyniła się do tego, że my realizując, że ministerstwo realizując ten bardzo interesujący, ten marginesie bardzo szczytny program, mający na celu jakby zwiększyć tą odsetek ludzi, którzy by się zdecydowali na to inwestowanie, no nie mógł się do końca zmaterializować i tak zaistnieć takiego efektu odnieść, jakby to było zrobione. Co bardzo mnie osobiście, to jest, ja muszę Państwu podkreślić, to bardzo mnie cieszy, że minister
to co by tu dużo mówić? Bo jednak fali krytyki z naszej strony, akurat tego elementu, tego jednego elementu tego projektu, nie zarzucił, nie wykorzystał tego programu, tej idei tylko do sprzedania wtedy tego PZU i tak dalej, tylko teraz to, co dzisiaj, tak, ujrzało światło dzienne, zapowiedział, my też już o tym jakiegoś czasu wiemy, bo bierzemy tym razem w sposób bardzo aktywny udział w tej koncepcji, a więc te wszystkie uwagi ministerstwo, przynajmniej na tym etapie, starało się do siebie wziąć, przeanalizować i stoimy w przededniu uruchomienia ogólnopolskiego, naprawdę zakrojonego na szeroką skalę projektu, ale właśnie teraz bardziej edukacyjnego. Nie na zasadzie haseł, sloganów, że tworzymy jakiś tam, nie wiadomo jaki, ale akcjonariat obywatelski, tylko poprzez działania edukacyjne, wychodzenie do ludzi,
jaki
którzy
jest,
nie mają
tej czyli celem jest jakby tego programu
spopularyzowanie.
Popularyzacja inwestowania wśród ogólnie, tak. Ale bardziej masowo, tak?
I dostarczenie tej elementarnej wiedzy, bo drodzy Państwo, no, jak się popularyzuje bardzo łatwy produkt w obsłudze, nieskomplikowany, to można powiedzieć, że w ogóle on jest, zainteresuj się. W przypadku rynku kapitałowego, inwestycji, gdzie ryzykuje się własne pieniądze, nie da rady nad jednym sloganem zachęcić kogoś, tak? Bo jest mnóstwo jakichś barier, mnóstwo jednak trzeba informacji przyswoić, tych umiejętności nabyć, tak? Żeby można było mówić o jakimkolwiek skutecznym, tak?
Wiesz, to takie ogólne postrzeganie inwestowania na giełdzie wśród społeczeństwa polskiego, to mi się wydaje, że jest takie, że to jest generalnie bardzo skomplikowane. Że to, żeby tam inwestować, to trzeba studia, dwa fakultety skończyć. To jest trudne. Takie jest postrzeganie inwestowania na giełdzie w Polsce.
No i właśnie. I zgodzę się też z tym i dlatego tak wierzymy w to, że tak, to ten program, przynajmniej zdaniem założenia tego programu, uda się zrealizować, że tam jest bardzo duży nacisk położony na tą praktyczną, taką elementarną pracę u podstaw, czyli wiedzę, wychodzenie do tych społeczności lokalnych. Nie jedna duża konferencja z duży szum gdzieś w Warszawie relacjonowana przez media i koniec, kropka, tylko między innymi, tam nie zdradzając, już nie wchodząc w szczegóły, ale możliwość zapoznania się, zasięgnięcie jakichś takich informacji, przyswojenia tych podstaw nawet w każdym jednym większym mieście w Polsce, tak? Do tego jakieś akcje w ogólnopolskich takich mediach, nie już nie kojarzonych tylko z rynkiem kapitałowym, z finansami, ale takimi ogólnodostępnymi, poruszającymi najróżniejsze tematy. No i ta pięta achillesowa tego programu, która miała być, też mamy taką deklarację, że ona zostanie w jakimś stopniu wyeliminowana, a więc to, co mówiliśmy na początku, nie da się budować odpowiedzialnego akcjonariatu ludzi świadomych, którzy nie będą należycie umieli korzystać z tych praw właścicielskich, nie będą rozumieli, czym jest opiekowanie się własną inwestycją, pozyskiwanie informacji, konfrontowanie i tak dalej, i tak dalej, a więc mamy nadzieję, że się nie powtórzy sytuacja, w której to będzie kilkaset spotkań dla inwestorów finansowych i ani jednego dla inwestorów indywidualnych. Tak?
No co, ja bardzo ubolewam, że na przykład prywatyzacja PZU skończyła się tym, że mnóstwo osób sprzedało swoje akcje tam na pierwszym, drugim notowaniu, zarobiło te symboliczne, przysłowiowe, już znane 1000 złotych i to był koniec. I dla bardzo wielu osób to był koniec przygody z rynkiem kapitałowym. Czasami z rozpędu zapisali się na Tauron i tam jak nie zarobili, akurat na Tauronie nie zarobili na pierwszej sesji, było w obiecach zera, no to było bardzo duże rozczarowanie, ale dlaczego tak jest? Wiesz, to wynikało jakieś tam nieznajomości mechanizmów rynkowych, że na giełdzie to niekoniecznie, nie ma automatu na zarabianie.
Wierzę, że te założenia spowodują, jeśli te założenia zostaną zrealizowane, bo to zawsze efekt końcowy się liczy, a nie tylko zamierzenia, to o ile koncepcja pierwszej, nazwijmy sobie to edycji, pierwszej odsłony programu tej kampanii akcjonariatu obywatelskiego, właśnie na co zwrócić uwagę miała przynieść efekt, żeby ci ludzie w ogóle kupili, to dziś oni mają kupić świadomie i jeszcze rozważyć, czy to jest dobry czas do sprzedania, żeby
może to warto podtrzymać.
Tak, żeby mieli świadomość, że może i trzeba sprzedać na tej pierwszej sesji, ale żeby to nie był pewien automatyzm, żeby to nie było robione nieświadomie. Więc ja chcę jeszcze raz podkreślić, chcę wierzyć, że o ile wtedy rzuciliśmy takie światło, że w ogóle jest KUB, bądź częścią tej wielkiej akcji, to teraz rób to świadomie, edukuj się, wchodź powoli w ten temat po to, żebyś jak już opadnie z giełd i skończą się wielkie prywatyzacje, żeby każdy z tych Polaków powiedział sobie tak, okej, mam na tyle wystarczającą tą wiedzę podstawową, rozumiem te mechanizmy, jestem w stanie sobie odpowiedzieć. Mam jakieś oszczędności i jeśli tylko chcę, to mogę je próbować też lokować i pomnażać na rynku kryptowym. Dziś niestety zbyt mały odsetek Polaków może sobie na to pozwolić. Nie dlatego, że ich, nie wiem, nie stać na to, tylko żeby jest ewidentny brak wiedzy, tak, praktycznej. No i to jest
przeszkoda. Jedna rzecz tym niepokoi, jakby, bo mi się te działania podobają, żeby właśnie zainteresować się, edukować, to jest jakby kierunek jest, wszystko jest dobrze z tymi działaniami. Niepokoi mnie tylko jedna rzecz, jak to pokazują, to rozmawialiśmy wielokrotnie, przykłady z zagranicy, że najlepszym momentem na prowadzenie takiej edukacji jest moment wielkiej prywatyzacji, wielkiego IPO, tak, które w zeszłym roku miały trzy takie bardzo nośne tematy, przerabialiśmy. No w tym roku będzie trochę skromniej, ale cieszę się, że tutaj nie wiem, że ten PKO BP, który ta druga pula nie zostanie sprzedana jakiemuś wielkiemu inwestorowi zagranicznemu, tylko to, co minister zapowiedział, to pójdzie przez rynek, tak? Przez ofertę publiczną. No może nie jest to klasyczna prywatyzacja, klasyczna IPO, tylko będzie rynek publiczny i oferta na rynku publicznym. I
później... Bardzo ciekawa propozycja odnośnie też kolejnych prywatyzacji spółek już notowanych na giełdzie, takie wtórne oferty publiczne, których ta część oferty w przypadku PKO BP ma być to 1/3. Będzie skierowana do inwestorów indywidualnych, także bardzo ciekawy pomysł.
Bardzo
ma być następnie PZU prywatyzowany, może też takie rozwiązanie zostanie wybrane.
Odnosząc się do tego, co powiedziałeś, oczywiście w osobach, które są trochę więcej na rynku, tam za takie się nieskromnie uważamy i mając jeszcze wyobrażenie i taką wiedzę, jak to się realizowało w Europie, bo my nie jesteśmy, trzeba sobie powiedzieć, my nie jesteśmy jedynym krajem, który się z tym boryka. Oczywiście te gospodarki zachodnie ten problem odpowiednio wcześniej, wiele lat temu, tak, podejmowały, ale i prywatyzowano w Anglii za czasów Margaret Thatcher i Francuzi kilkadziesiąt lat temu. I to, co powiedziałeś, no, ten nośnik najlepszy był, kiedy to były duże prywatyzacje, dużych firm, które w świadomości społeczeństw były zakorzenione i już jakieś budziły zaufanie. Ale myślę, że tak. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Dobrze, że dziś, tak, że w 2010 roku ktoś na to wpadł, ktoś w ogóle zwrócił uwagę, że to jest warte tego, żeby się tym zająć, że dziś mija rok, a my przystępujemy do jakiejś kontynuacji, która ma być z tego, co nam wiadomo, z jeszcze większym rozmachem zrobiona i wyeliminowane właśnie te mankamenty tej pierwszej próby popularyzowania inwestycji giełdowych. Wydaje mi się, że polskie społeczeństwo nie raz, nie dwa udowodniło, chociażby przez ten wspomniany już podczas tego podcastu bardzo duży udział w obrotach tych inwestorów indywidualnych. Tak? My mamy do czynienia z ludźmi, którzy co do zasady no nie mają tej ciągłości gospodarczej wolnorynkowej. Oni nie mogli wzrastać że giełda była od zawsze i jak to ja często mówię, że to dziadek na kolanie wnuczka już przygotowywał do tego, że synku, ty tam jak dorośniesz, to dostaniesz ode mnie akcję, które dla ciebie kupiłem, już mu tłumaczę.
Że ktoś ma dzisiaj 50 lat, to on nie żyje z rynkiem kapitałowym od zera, tylko
nasz kolega, który tu siedzi i my mieliśmy okazję już coś na studiach. Jak się zdecydowaliśmy na studia na nie wiem, ekonomiczne, kierunku ekonomicznym, poznać, tak? Ktoś tam mógł to ułatwić. Natomiast bardzo duży odsetek społeczeństwa, no dla nich to jest nowość, tak? Bo już jednak reaktywacja rynku kapitałowego w takiej formule, jak go dzisiaj znamy, no to była wyrwa bardzo duża, więc tamto pokolenie już, mówiąc tak brutalnie, wymarło, tak? I teraz w Polsce jest zdecydowana większość osób, które no nie miały okazji, jeśli się nie wykazało samej determinacji, że się, nie wiem, zaczynało szukać książki, chodzić po konferencjach, które trzeba sobie powiedzieć też nie są w każdym jednym mieście, organizuje się co miesiąc jakąś otwartą konferencję, gdzie ktoś ci zafunduje podstawową edukację odnośnie rynku kapitałowego, tak? A więc te działania są bezsprzecznie potrzebne. Tak samo podpisuje się, że mieliśmy je robić wtedy, kiedy prywatyzowano telekomunikację,
KGHM,
tak? Dziś, bo to jest bardzo ważna statystyka, dziś w Anglii 60% dzisiejszych inwestorów indywidualnych to jest pokłosie tej prywatyzacji swego czasu, tak? Że ci ludzie dostali akcje pracownicze, no jakby wtedy mieli interes w tym, żeby się zainteresować. Poszło za tym szereg działań edukacyjnych i dziś w tej populacji inwestorskiej tak dużo ludzi przyznaje się do tego, że to dla nich był ten pierwszy kontakt.
Znaczy, tak, że my jako Polacy będziemy mieli odrobinę trudniej, a to odrobinę trudniej wynika z tego, że te społeczeństwa zachodnie, o których mówimy, tam Niemcy, Francuzi, Anglicy, to są w porównaniu z nami bardzo bogate narody i ci tam przeciętny obywatel ma o wiele większe nadwyżki finansowe, które może zrobić, no dobra, kupić nowy telewizor czy zainwestować na giełdzie. Polacy mają te, takie tego typu dylematy o wiele mniejsze.
Jest to oczywiście bezsprzecznie bariera taka naturalna, tak? Że po prostu my mamy, trzeba przyjąć do wiadomości, że my jesteśmy jako społeczeństwo globalnie biedniejsi, ale myślę, że nadrabiamy tam taką skłonnością do ryzyka, chęcią jakby, nie wiem, dorobienia się, tą przedsiębiorczością. I może faktycznie średni portfel Kowalskiego czy pana Smitha nie da się porównać wartościowo, ale tym, że nie wiem, rzutki student zainwestuje swoje pierwsze, nie wiem, zarobione na wakacjach pieniądze, a nie kupi za to sobie kolejnych, nie wiem, paru gadżetów, to śmiem twierdzić, że w Polsce jest taki bardzo duży potencjał, tak? Ludzie.
Nie no, stąd ta eksplozja w latach 90., jak giełda w Polsce była zakładana, tak? To jest przecież zainteresowanie to inwestorów indywidualnych wtedy było no, na szokującym poziomie, to na skalę światową. Dobrze, panowie, bardzo wam dziękuję za rozmowę. To chciałbym przypomnieć jeszcze raz państwu, że tutaj setną, z okazji tego setnego odcinka, bardzo czekamy na państwa maile. Przypomnę tutaj adres podcast@sc.org.pl z propozycjami, w jakim kierunku chcielibyście państwo, żeby nasz podcast ewoluował, co chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach, a my w zamian za to zasypiemy państwa gradem nagród. Także, no cóż, to do zobaczenia. 101, 102, 200 odcinku podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Łukasz Bremski.
Jarek Dominik.
Do usłyszenia za tydzień.